Przemienię przypomnienie katechezy z ubiegłej soboty. Tam mówiliśmy o tym, że wezwani, powołani apostołowie, rybacy poszli za Jezusem, że pójście za Jezusem również nasze nie oznacza od razu nawrócenia. Że biblijne nawrócenie to zupełnie co innego niż to potoczne nasze rozumienie. Bo być nawróconym to rozumieć Boga. Rozumieć i współbrzmieć przez myślenie, przez wolę ze swoim Bogiem. Tego nie było ani w Izraelu i przez 3 lata nie było w apostołach. Mimo iż mieli nie byle jakiego mistrza, który ich nawracał. Dopiero przez fakty, które próbowali strawić, a przede wszystkim przez los swego mistrza Jezusa Chrystusa, przez wylanie Ducha Świętego, który był Duchem Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego w ich wnętrza, zaczęli rozumieć, o co chodzi Bogu, czego najbardziej trzeba się w tym świecie ludziom. No i wreszcie mieliśmy jako pierwsze czytanie Księgę Jonasza. Ten Jonasz, który ucieka, że to jest Jezus Chrystus, który poczynając od Izraela, Syn Boży będzie uciekał z naszego chrześcijaństwa wtedy, kiedy będzie za dużo miłości ojczyzny, a za mało miłości Boga. Bo Bóg jest naszą ojczyzną. Człowiek jest ze swej natury jest obywatelem 2 ojczyzn. Chwilowej, doczesnej, który jest byle jak zameldowany. Coś go tam trąci, samochodzi. No i już ma ojczyznę wieczną. Co my nazywamy tragedią. Tak umarliśmy wewnętrznie dla Boga. I Izrael sobie miał za dużo miłości ojczyzny, dlatego odrzucił w Jezusie Chrystusie Boga ojczyzny wieczną. Przed każdym rozwiązaniem w stylu Izraela miłości ojczyzny Bóg będzie uciekał, bo tak jak w leczeniu można leczyć objawy, a można leczyć przyczyny. Jezus przyszedł leczyć nie objawy krzywd między narodami, ale przyszedł leczyć przyczynę, źródło. Brak miłości Boga, mądrości Boga w umysłach i sercach ludzkich. Jezus mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby urodził się w Związku Radzieckim, miał połowę świata, połowę Azji. Skoro i tak umrze. Cóż pomoże człowiekowi, żeby się urodził w Stanach Zjednoczonych, miał dobrobyt. To jest przypomnienie, streszczenie, że my też nieraz fałszywie akcentujemy miłość ojczyzny, a przegrywa kosztem Jezusa Chrystusa to robimy. Jezus chodzi na drugi plan. Pierwszy cud według Ewangelii Marka, jakiego Jezus dokonał, to uwolnienie pewnego człowieka, który obecny był w synagodze w Kafarnaum od złego ducha. Co Jezus przez to wydarzenie chce powiedzieć? Chce powiedzieć, że popatrzcie, gdybym nie przyszedł do synagogi, ten człowiek, w tym człowieku nie ujawniłby się zły duch. Ludzie by o nim sądzili, no, biedak chory, psychicznie, duchowo. I gdybym nie przyszedł do narodu wybranego, do Izraela, gdybym nie przyszedł w końcu do Jerozolimy, rozkwitałby tam kult Boga prawdziwego w przekonaniu, że wszystko jest idealnie. Tymczasem w jednym i drugim przypadku pojawienie się Boga prawdziwego sprawia, że Jerozolima go nazywała Belzebubem. Elita duchowa Izraela, która powinna mieć, mając księgi święte, dar rozeznania i rozpoznania Mesjasza, bo Bóg niczego nie zaniedbał. By ludzie tę największą wartość byli w stanie rozpoznać i zaakceptować. Tymczasem demony ogłaszają, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, a ludzie mówią, że nie, że jest księciem, złym duchem, złego ducha. Otóż ten czyn, to wydarzenie w Kafarnaum, położone na samym wstępie Ewangelii Marka, jest czymś proroczym. Mówi nam o tym, co jest tematem Ewangelii Marka. Jeżeli Jezus mówi do swego ducha milcz, to nie znaczy, że długo zaskoczył i coś powiedział o nim. Tylko Jezus powiedział, to wystarczy. Już zwiastowałeś tu tym obecnym, kim jestem ja i kim jesteś ty, że ty istniejesz. Już zwiastowałeś tym ludziom, że moją misją Syna Bożego, który przyszedł do ludzi, jest stanąć po stronie ludzi i uwolnić ich od tego cierpienia, którego źródłem jest demon. Bo gdy chodzi o zło, to oszustwo kwitnie po dziś dzień. W telewizji tyle się mówi o złu. Zło, zło, co złego uczynił człowiek. W Sejmie oskarżają się bez przerwy o zło. I to jest oszustwo złego ducha. Bo tak długo, jak nie będziemy świadomi tego, że za złem jest osoba, jest szatan, to szatan się dobrze czuje. I wtedy świat lekceważy zło. No bo ostatecznie. I powaga tej Ewangelii, Ewangelii Marka, polega na tym, że Jezus mówi, tam gdzie zło, tam jest szatan. I wtedy nam troszeczkę ciarki przechodzą przez skórę, bo szatan może dać cierpienie, wycisk duchowy, choroby, depresje różne. I dlatego wniosek dla nas, śmiertelników, jest jeden. Nie lekceważ grzechu. I nie lekceważ faktu, który ci daje zwycięstwa nad szatanem, który w krzyżu pokazał, jak bardzo ludzie mogą być okłamani przez szatana, a ja, zwyciężywszy pokorą, miłością, powiedziałem, pragnę jako zwycięzca stanąć w waszych wnętrzach razem z wami w tym świecie, który cierpi i nie bardzo wie, dlaczego cierpi. Stawia sobie wymagania i nic z tych wymagań nie wynika dobrego, tylko wzajemne oskarżenia. A zatem zło ostatecznie jest osobą, szatanem, a dobro też jest osobą i to samym Bogiem. Byśmy się nie oszukiwali, ile w nas zła, tyle ma dostępu do naszego życia ten inny duch. Przez zło, przez grzech dajemy mu prawo do siebie. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Bo tyle oznacza odczep się ode mnie. Zostaw mi spokoju. Przebyć nas zgubić. Sam fakt, że Jezus ujawnia istnienie w tym człowieku i później poprzez całą Ewangelię Marka będzie co krok ujawniał złego ducha w ludziach, a wreszcie ujawni w Jerozolimie, w świątyni, bo to świątynia postara się i wymusi na przemianach odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Otóż to gubienie, niszczenie szatana pierwszy rok polega na ujawnieniu, że jest. Szatan czuje się zdemaskowany. Jeżeli złodziej jest zdemaskowany, to już traci swoje możliwości. Już jest zakłopotany. Jeżeli ktoś jest fałszerzem, a jest zdemaskowany, to już wie, że ludzie mu patrzą na ręce. I to jest misja Ewangelii Marka, zdemaskować złego ducha. Ewangelia ta powie, że od chwili, kiedy Izrael uroczyście ogłosił, że ten nauczyciel z Nazaretu jest wcieleniem Belzebuba, aż do momentu ukrzyżowania, przez to wszystko Izrael jest antychrystem. Antychryst. I geniusz złego ducha, złego ducha sprawił, że rozpoczęło się wszystko w Izraelu bardzo dobrze od wiary w Boga prawdziwego, a skończyło się na tym, że w świątyni jerozolimskiej czcili Boga, którego już nie ma, za którym się ukrywał szatan. Czekali na Mesjasza i już takie treści szatan podłożył pod pojęcie Mesjasza, że gdy Mesjasz przyszedł, nadawał się tylko do odrzucenia. Bo szatan nie niszczy ram zewnętrznych, tylko szatan nowe treści podkłada i to robi to, jak wiecie, jak już mówiłem, tak zwanymi małymi kroczkami, niepozornymi dawkami zła. I w końcu okazało się, że Izrael jest na poziomie Egiptu, duchowo na poziomie Egiptu. Dlatego dzisiaj pierwsze czytanie Duch Święty nam dał z Księgi Powtórzonego Prawa i to dał moment szczególny. Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam, ponieważ najpierw, ponieważ jest bardzo ważny to moment, najważniejszy z Księgi Powtórzonego Prawa. Dlaczego w ogóle to się tak nazywa Księga Powtórzonego Prawa? Prawo to dwie tablice dekalogu. Otóż Mojżesz, skoro 40 lat włóczyli się po pustyni, czuł się zobowiązany, żeby swój naród wychowywać, katechizować go. I cały pięcioksiąg Mojżesza w dużej mierze, a zwłaszcza Księga Powtórzonego Prawa, to są jego katechezy. Przez niego samego spisywane w dużej mierze, ponieważ był człowiekiem wykształconym bardzo. Zostało to prawo powtórzone, ponieważ Duch Święty uświadamiał Mojżeszowi, jaki zbrodni my dokonamy, wyłączy się złego ducha, na dekalogu. Księga Powtórzonego Prawa mówi, że najpierw Bóg coś wielkiego, wspaniałego dla człowieka zrobił. Wyprowadził go z niewoli egipskiej, sytuacji śmierci. A później dopiero zawarł z nim przymierze i ponieważ przymierze wspólnota jest ze świętym, dlatego dał normy świętości w stosunku do Boga i drugiego człowieka. Ale nie wolno oderwać człowiekowi dekalogu od faktu przymierza. Jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. To jest ogromny dar, ogromna łaska. Ja jestem cały dla Ciebie. Ja Ci się daję. Ale daję Ci się jako święta, a na czym polega świętość? No to masz tutaj. A tymczasem po dziś dzień w katechizmach, w podręcznikach, nawet teologii moralnej, myśmy dekalog wyrwali z organizmu historii zbawienia, z przymierza i stał się taki samodzielny organizm. To mniej więcej polega, ten błąd polega na tym, jakbyśmy serce wyrwali z organizmu ludzkiego i serce umarło i organizm umarł z czasem. Ponieważ serce ożywia organizm, ale organizm ożywia serce, karmi serce. I jedno drugiemu służy. Tak samo rzecz się ma i z dekalogiem. Przeczytam pierwsze czytanie, żeby wam uświadomić, ponieważ w tradycji Kościoła my dekalog nazywamy prawem. Wydawi się dekalog. Co jest tylko cząstką prawdy. W tym fragmencie jest powiedziane, że dekalog jest nie tylko prawem, ale dekalog jest obietnicą Jezusa Chrystusa. Mojżesz tak powiedział do ludu: Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka pośród braci Twoich, podobnego do mnie. Tak jak Bóg poprzez Mojżesza wyprowadził Izraela z sytuacji śmierci, tak przyjdzie właściwy Mojżesz, Jezus Chrystus, który wyprowadzi ludzkość z o wiele gorszego Egiptu. Egiptu, który jest we wnętrzach ludzkich, bo nasze wnętrza niesławione niczym się nie różnią od wnętrza Faraona. A tym faraonem to ostatecznie jest demon, szatan, który trzyma przez pychę, przez egoizm, przez chciwość w niewoli nasze serce. Jego będzie słuchał. Właśnie to, o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, by mnie umarł. Okazuje się, że Bóg objawia na górze Synaj, tutaj nazwanej Chorebem, objawia swoją świętość. Ponieważ bogowie starożytni byli dalecy od świętości. Bóg prawdziwy mówi: jestem święty. Ta świętość to jest ogień. Okazuje się, że ten ogień przenikał również ich wnętrze, ich sumienia, świętość Boga. Oni mieli doświadczenie w głębinach swoich wnętrz świętości Boga. Myśmy to nazwali apokalipsą sumienia. I odrzekł im Pan: dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka pośród ich braci, takiego jak Ty, i złożę w jego usta moje słowa i będzie mu wszystko, co rozkażę. Jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od Niego zażądam sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Ostatecznie Izrael tę groźbę wypełnił, bo Izrael zaczął już głosić Mesjasza takiego, jakiego w ogóle nie ma, politycznego. Już nie reprezentował Boga, tylko demona. I dlatego w jakimś sensie poniósł śmierć swych oczekiwań, swych nadziei. Wyraźnie w Księdze Powtórzonego Prawa jest druga korekta, poza tym, że to jest w ramach przymierza tego organizmu z Bogiem, organizmu miłości. Organizm ożywia serce, serce ożywia organizm. Bóg ożywia człowieka, człowiek daje swoją miłość Bogu. To drugi błąd polega właśnie na tym, że wyrywając dekalog z kontekstu Ksiąg Świętych, w tym wypadku Księgi Powtórzonego Prawa, nie odkryliśmy tego, że dekalog był nie tylko prawem, ale obietnicą Jezusa Chrystusa, Boga w pierwszej tablicy dekalogu, który stanie się człowiekiem drugą tablicą dekalogu i ostatecznie w naszym imieniu w krzyżu do końca zrealizuje dekalog swego Ducha, Ducha Świętego, zaproponuje nam w nasze wnętrza, żeby nas ożywiał i przez to nas wyprowadzi z Egiptu niemocy, bezsilności, swoistej niewoli. I to jest Chrystus zmartwychwstały, ta miłość krzyża, to jest nowy Mojżesz. Więc my nie, sami o własnych siłach nie wyjdziemy z tego, co jest w nas. Dlatego musimy w życiu wewnętrznym nasze życie dawać, zawierzać, powierzać temu, który został przez Boga Ojca posłany w nasze wnętrze, w nasz ten duchowy Egipt. Czytaliśmy ubiegłej soboty, że czas się wypełni. Czas się wypełni, by zaistniało to nie tylko zewnętrzne wyprowadzenie Izraela z Egiptu, ale żeby teraz Jezus Chrystus, nowy, właściwy Mojżesz, wyprowadził Izraela z Egiptu wewnętrznego, duchowego. I tak jak za Faraonem był demon w jego wnętrzu, egoizm, pycha, tak samo za tym egoizmem każdego człowieka, różnych narodów, za pychą ludzkich serc, tego co tak rozkwita na oczach całej Polski w Sejmie, jest demon, duch pychy, demon. I taka jest znajomość nasza Ewangelii Marka, że się ludzie wcale tego grzechu nie wstydzą, co więcej, nie widzą go. Bo właśnie to jest cecha demona, że on nie widzi w sobie grzechu. Zresztą cechą każdej pychy, że nie widzi się. I teraz inne zdanie, które szatan powiedział: wiem, kim jesteś, święty Boży, święty Syn Boży, można w pełni powiedzieć. Wiem, kim jesteś. Czy wiedzę mam? Mimo iż oto ci tutaj ludzie nie wiedzą, kim ty jesteś. Ja wiem. Jestem znakomitym teologiem. Patron nieświętych teologów. No ale wszyscy są święci, więc kłopoty. Jest to ostrzeżenie dla nas wszystkich w Kościele. W czym problem? Problem jest w tym, że jest faktem, że wola idzie za poznaniem. Trzeba wpierw coś poznać jako wartość, żeby tego chcieć. Najpierw młody człowiek zobaczy pannę, podoba mu się i później chce z nią być. W łacinie to się mówi w teologii scholastycznej nihil ir politum, nisi precognitum. Najpierw trzeba coś poznać, żeby tego chcieć. Więc poznanie jest ważne. Poznanie jest ważne. Ale to nie znaczy, że automatycznie lekcje religii będą się przemieniać w świętość słuchaczy. I wyjdą święci, coraz święci z każdej lekcji. To nie znaczy, że stopnie akademickie kapłanów przekładają się automatycznie na stopień świętości. Jak już docent, to już wyjątkowy święt. Przedtem nas Jezus ostrzega. Tak jak wiedza medyczna automatycznie nie przekłada się w to, że świat jest zdrowy. Tylko trzeba się leczyć. A to, że ja wiem i wierzę, że to lekarstwo daje zdrowie, to znaczy, to jeszcze za mało. Czyli za wiedzą musi przyjść jeszcze coś innego, akt woli, decyzja. Decyzja, wybór. Bo inaczej nasze chrześcijaństwo będzie chrześcijaństwem w bibliotekach, w czasopismach. Tak zwane papierowe chrześcijaństwo. A wiemy, że Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł i niczego nie napisał. A miał takie możliwości. Nie napisał. Jest to nieścisłe takie. Do końca, że nie napisał. Ponieważ napisał 12 znakomitych tomów. Nie wiem, czyście czytali te tomy. To jest życie apostołów, których wysłał. W nich zapisał, jak na żywym pergaminie, w nich się obecnił i ich posłał. Dlatego też również w Księdze Powtórzonego Prawa mamy tekst, który mówi, że sama wiedza nie wystarczy. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci kochać Pana Boga Twego, chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, aby żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Cię błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Lecz jeśli Twe serce odwrócisz, nie osłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom służącym, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zapowiecie w ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami do wyboru. Życie i śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i potomstwo wasze. Miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, oglądając do Niego, gotuję swoje życie, długie trwanie Twego pobytu na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim przodkom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiadomo, że w kaloryferach przy stopniu minus 20 może płynąć woda. Tak jak będzie to woda letnia, to na nic. Za dużo w kaloryferach kościoła, a może i w naszym życiu, płynie wody nijakiej. Świat się nie stanie ogrzać mądrością, miłością Boga. Takie to są skutki naszego odejścia od Biblii, od Pisma Świętego. Na razie wybrane, ale też i dzisiaj. Epoka, w którą idziemy, będzie epoką Pisma Świętego. Zapraszam do tej epoki siebie i was.